Przy mikrofonie pana wita państwa serdecznie ojciec Wacław. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone na temat niezwykle aktualny, a mianowicie tematem dzisiejszych rozmów jest wojna na Ukrainie. Naszym gościem jest pan profesor Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, korespondent wojenny, analityk wojenny i geopolityczny. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
No właśnie, temat aktualny, bo wojna cały czas trwa i tak naprawdę, choć na początku wydawało się i chyba nadzieje też takie było, że szybko, takie też chyba były założenia tej wojny, że to będzie taki trochę blitzkrieg, czyli szybkie uderzenie, zajęcie wyznaczonych terenów i będzie po sprawie. Natomiast już 69. dzień wojny, która tak naprawdę nie zmierza ku końcowi, tylko cały czas jesteśmy straszeni, cały czas jesteśmy informowani o tym, że ten konflikt może jeszcze bardziej eskalować, że ten konflikt może jeszcze bardziej narastać. Z pana oceny, z pana doświadczenia, w jaki sposób to może wyglądać jeszcze?
No, oczywiście w tej chwili Putin zbudował tego typu narrację, że bardzo wielu analityków skupia się na wydarzeniach 9 maja. W istocie dla analityka to jest pewien element gry, no, pewna strategia Federacji Rosyjskiej, że bardzo wielu analityków zastanawia się, który ze scenariuszy zrealizuje Putin, ale jak analizujemy nie to, jaką decyzję podejmie, ale jaką ma sytuację ogólną, jak wygląda ta sytuacja, to zupełnie inaczej podchodzimy do tej najbliższej przyszłości.
Co możemy wywnioskować z tego, co widzimy? Bo widzimy, jest pan analitykiem. My, jako, że tak powiem, zwykli obserwatorzy, nie za bardzo. Tak jak mówiłem na początku, założenia były w krótkiej wojny. Zakładano, że Ukraina nie będzie stanowiła aż takiego dużego problemu dla potężnej, wielkiej armii rosyjskiej. Tu się okazuje, że jednak opór jest duży, że wojska rosyjskie nie posuwają się z taką prędkością, jaką zakładano, że nie podejmują tak dalekich przejęć terenów. Co więcej, ponoszą sromotne straty i bardzo wielu żołnierzy zginęło. Dużo sprzętu zostało zniszczone, choć Ukraina jest wspomagana cały czas pomocą z Zachodu. Rosja w tym konflikcie póki co pozostaje sama. Straty duże, czy do odbudowania w szybkim czasie? Chyba nie.
Nie, no ale to rzeczywiście będzie zależało od kluczowych decyzji dotyczących poboru, uzupełnienia strat liczonych w tej chwili na 1/4 sił wprowadzonych do walki. Rosjanie wprowadzili formację 12 armii. To jest rzeczywiście rzecz bez precedensu. W pierwszej odsłonie rozwinęli cały, jakby takie trzy zasadnicze fronty swoich działań, a więc główny, kluczowy atak na Kijów i pomocniczy atak na południe wyprowadzony z Krymu i atak na Donbas plus Mariupol jako ten kluczowy element budowania mostu lądowego między Rosją a Krymem. I ten kierunek, który był kluczowy, a więc Kijów, operacja miała być przeprowadzona siłami desantowymi. Tutaj trzeba powiedzieć, że 331 Brygada, która uczestniczyła w ćwiczeniach przeprowadzonych w takiej operacji właśnie desantowania w szybkim tempie poprzedzających operację agresji czy uderzenie na Kijów, sprawdziła się. Te rozwiązania były najpierw testowane w Syrii A następnie w Kazachstanie. Zwróćmy uwagę, że dokładnie ta formacja 331 uczestniczyła właśnie w desantowaniu tej pierwszej grupy, która miała przeprowadzić taką skuteczną stabilizację z Kazachstanu w wyniku tych wydarzeń, które miały miejsce. Niewielu osób ma świadomość, że granica kazachsko-rosyjska jest najdłuższą lądową granicą ciągu, granicą na świecie. Ogromna granica i z oczywistych powodów tąpnięcie w Kazachstanie groziło daleko idącymi reperkusjami, łącznie z ewentualnym wstrzymaniem albo przesunięciem terminu agresji na Ukrainę. I tam rzeczywiście te służby, ta formuła, która później została zastosowana do ataku na Kijów, była testowana. A w tej formule tej operacji dwuczydniowej miano zdobyć właśnie siłami powietrzno-desantowymi lotnisko. Tam miały być desantowane formacje między innymi Pskowskiej Dywizji. No i one miały uderzyć na centrum Kijowa, przechwycić lub też zabić przywódców, chociaż z drugiej strony Rosjanie nie wykluczali takiej możliwości, że prezydent Zełenski ucieknie z obszaru Ukrainy. No i uważali, że państwo ukraińskie się rozsypie. Co ciekawe, analizy zarówno wywiadu rosyjskiego, ale także analizy amerykańskie, bo przypomnijmy, podczas przesłuchania przed kongresem głównego szefa sił amerykańskich, diagnoza była taka, że Amerykanie byli zdumieni, pozytywnie zaskoczeni sprawnością armii ukraińskiej i uważali, że z wielu powodów to będzie wojna, która szybko da strategiczną przewagę Federacji Rosyjskiej. Tak się, jak wiemy, nie stało. Pierwsza katastrofa, później pierwsze przegrupowanie sił, około 7 dnia drugie przegrupowanie sił. No ostatecznie siły rosyjskie ugrzęzły, 35. i 36. Armii Wschodniego Okręgu Wojskowego, dowodzone przez generała Czajko, dowódcę Wschodniego Okręgu Wojskowego. I doszło do masakry, ale też dzięki przemyślanej strategii ukraińskiej, dzięki też faktowi, że Ukrainie udało się na przykład nie dopuścić do przewagi powietrznej Federacji Rosyjskiej. Te elementy zadecydowały o pierwszej fazie i o czymś, co warto o tym pamiętać. Największej porażce, klęsce armii rosyjskiej w tej pierwszej fazie, a więc atakowi na Kijów, atakowi na stolicę państwa ukraińskiego.
No właśnie, panie profesorze, wiele żeśmy rozmawiali w tej pierwszej części naszego programu, czyli w tej odsłonie telewizyjnej na temat Rosji. Bo też powiedzieliśmy sobie wyraźnie, że nie da się tak naprawdę zrozumieć sensu tej wojny i potrzeby tej wojny, znaczy potrzeby, w cudzysłowie oczywiście, nie da się zrozumieć z perspektywy Rosji potrzeby tej wojny, jeżeli Rosji się nie zrozumie. Jeżeli nie staniemy w tych, w cudzysłowie, butach rosyjskich i wtedy będziemy wiedzieli tak naprawdę, dlaczego Rosji tak bardzo zależy na tym, żeby Ukraina była w 100% po jej stronie. Czy może pan profesor jeszcze raz tak naszym słuchaczom, którzy nie uczestniczyli w programie telewizyjnym, powiedzieć właśnie, jak wygląda ta charakterystyka Rosji, która wchodziła w wojnę?
Ten dylemat, czy świadomość znaczenia Ukrainy, on jest wcale nie tak oczywisty, jeśli chodzi o elity europejskie, a rzecz w tym, że dla Rosji to jest być albo nie być w ogóle koncepcji imperialnej. To bardzo trafnie zdiagnozował Mackinder, taki geopolityk, klasyk myśli geopolitycznej, uznawany za jedną z najbardziej wpływowych postaci w historii myśli geopolitycznej. Człowiek, do którego mocno się odwołuje geopolityka sowiecka i rosyjska, człowiek, którego doktryna, koncepcja była wykładana w sztabie generalnym Związku Sowieckiego, a później Federacji Rosyjskiej, co jest zrozumiałe, bo Mackinder przykładał szczególną rolę czy znaczenie temu obszarowi, który w jakimś tam stopniu leży w granicach obecnej Federacji Rosyjskiej, wcześniej Związku Sowieckiego. Jakby formuła jest taka rozważań Mackindera, że obszary Heartlandu, czy serca Eurazji, te, które można mniej więcej sytuować na obszarach Syberii Rosyjskiej plus obszary Europy Środkowej, są jakby kluczem do panowania nad światem. Kto dysponuje, kto ogarnia te obszary i podporządkuje sobie Europę Środkową, ten dostaje klucz do panowania nad Eurazją, nad kontynentem eurazjatyckim, traktowanym jako jeden wielki megakontynent, a w związku z tym dostaje paszport, dostaje klucz do rządów nad światem. A w związku z tym taki współczesny geopolityk rosyjski, który odwołuje się mocno do Mackindera, Dugin, mówi, że z racji tego, że właśnie Rosja nie utraciła Syberii, a więc tego klucza, który stanowi wstęp do myślenia o potędze imperialnej, no to w sposób naturalny celem Federacji Rosyjskiej, aby odzyskać potencjał imperialny w oparciu o posiadanie Heartlandu, jest opanowanie Ukrainy jako kolejny krok do późniejszego przyjęcia obszaru Europy Środkowej, czyli tego obszaru Trójmorza. Przy czym Mackinder po zakończeniu pierwszej wojny przedstawił jego wizję, w jaki sposób można wyciągnąć wnioski z przyczyn pierwszej wojny światowej, zbudować, skonstruować tak ład bezpieczeństwa europejskiego, że nie dojdzie do tego, czego się obawiał, do drugiej wojny globalnej, i twierdził, że na pewno do tego dojdzie, jeśli te elementy nie zostaną poukładane w sposób, który on przedstawiał. Jego zdaniem nie dojdzie do drugiej wojny, jeśli ustabilizuje się, stworzy się silną grupę państw w Europie Środkowej, które to państwa dostaną mocną gwarancję bezpieczeństwa od strony Stanów Zjednoczonych, które odgrywać będą istotną rolę w organizacji międzynarodowej, silnej organizacji międzynarodowej. W zasadzie te elementy dzisiaj są poukładane dokładnie w ten sposób, czyli powstało silne Trójmorze, Polska jest zakotwiczona w NATO, a fundamentalnym państwem gwarantującym bezpieczeństwo i stabilność NATO są Stany Zjednoczone. W związku z tym Ukraina jest dzisiaj być albo nie być. Z jednej strony dla tego projektu imperialnego Federacji Rosyjskiej z wielu powodów. Jeśli chodzi o liczbę ludności Ukrainy, to jest 40 milionów dodane do 143 milionów, to jest prawie 185 milionów, a więc to od razu sytuuje potencjał Federacji Rosyjskiej, choćby w liczebności armii, w możliwości wykrwawiania tej armii w innym miejscu. I teraz wyobraźmy sobie, że ten potencjał 40 ponad milionów funkcjonuje w ramach Europy Środkowej, jako też potencjał militarny. To radykalnie zmienia sytuację, bo wtedy Europa Środkowa plus Ukraina to jest właśnie 140 milionów liczby ludności, czyli tyle, ile liczy Federacja Rosyjska. Jeśli weźmiemy ten obszar pod względem potencjału gospodarczego, no to bez Ukrainy sam ten obszar to jest około 1,8 biliona dolarów. Rosja przed wojną to było 1,6 biliona, czyli nawet bez Ukrainy to jest obszar o potężnej mocy gospodarczej w zderzeniu z potencjałem Federacji Rosyjskiej. A łącznie z Ukrainą, pamiętajmy, że Ukraina dysponuje naprawdę znaczącym potencjałem, dysponowała znaczącym potencjałem gospodarczym. Wojna się toczy na obszarach, które dostarczały Ukrainie 75% PKB. W historycznym tym wymiarze, w momencie, w którym carska Rosja utraciła Ukrainę, mowa o kontekście pierwszej wojny światowej, o tym wielkim planie stworzenia właśnie imperium poprzez podbój Galicji przez Rosję carską i później utrata nie tylko Galicji, ale znaczących obszarów właśnie także Ukrainy na rzecz Niemiec. W tym momencie Rosja straciła jakby papiery imperialne. Dopiero odbicie Ukrainy, znaczące odbicie, włączenie tego potencjału gospodarczego, o czym wielu jakby zapomina, że klucz, jeśli chodzi o wydarzenia I wojny światowej, wcale się nie rozgrywał na Zachodzie. Dla Niemiec kluczem było panowanie Ukrainy właśnie ze względu na potencjał gospodarczy, ludnościowy, ze względu na charakter ziem tego państwa, czyli ogromne możliwe plony uzyskiwane z Ukrainy. Bez Ukrainy z kolei Rosja, gdyby Związek Sowiecki nie odzyskał wówczas Ukrainy, to nie stałby się imperium, nie przekroczyłby tego punktu krytycznego.
No właśnie, bo przepraszam, że przerwę, ale w naszym, tak wydaje mi się, że w myśleniu wielu Polaków, wielu Europejczyków, Ukraina jest postrzegana jako kraj, no przepraszam, jeżeli kogoś teraz urażę, ale jednak jako kraj zacofany, kraj o niskiej, jakby to powiedzieć, wartości gospodarczej, gdzieś będący cały czas w tym ogonie państw rozwijających się, a jednak okazuje się, że tutaj mamy kraj, który stanowi rzeczywiście bardzo łakomy kąsek dla Rosji.
Oczywiście pod każdym względem. Nie tylko tym geostrategicznym, a więc ten potencjał jakby szczególnego usytuowania Ukrainy zarówno w tym obszarze europejskim, ale także tym eurazjatyckim. To jest bardzo istotny element, w którym Ukraina jest położona. Samo usytuowanie właśnie z punktu widzenia tego, co Mackinder mówi, ale co nam pokazuje dzisiejsza rzeczywistość, zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, pokazuje, jak kluczowe znaczenie dla tego globalnego wymiaru bezpieczeństwa, jakie ogromne znaczenie jest związane z Ukrainą. A poza tym Ukraina, o czym zapominamy, w czasach Związku Sowieckiego, to była najbardziej zindustrializowana, jeśli chodzi o potencjał dostarczany Związkowi Sowieckiemu. Najbardziej dynamiczna republika, jeśli chodzi na przykład o ilość naukowców, jeśli chodzi o wielkie zakłady przemysłowe. Już masz wielka fabryka, największa zbrojeniowa fabryka świata, nie tylko Związku Sowieckiego, całego świata. Fabryka produkująca to, co najważniejsze było dla Związku Sowieckiego, a więc potencjał rakiet strategicznych, ten odstraszający, SS-18, SS-22, to były te rakiety, które powstawały w Jużmaszu. Czołgi. Ukraina produkowała nowoczesne czołgi na potrzeby armii sowieckiej. To oczywiście stopień do dzisiaj to jest widoczne. Do jakiego stopnia Ukraina stała się państwem, gdzie energia elektryczna była mocno uzależniona od potencjału elektrowni atomowych ze wszystkich republik czy tego obszaru Związku Sowieckiego. Pod tym względem Ukraina była absolutnie w przodującym miejscu. Jeśli chodzi o rozwój broni atomowej, badania, znacząca część badań dotyczących pierwszej bomby atomowej, eksperymentów rozgrywała się w instytucjach czy w instytutach ukraińskich. Wielkie zakłady przemysłu lotniczego, Antonow. To są wszystko efekty rozwoju technologicznego, technicznego Ukrainy. No i powtarzam, 75% PKB to jest właśnie ta Ukraina Wschodnia, to gdzie się w tej chwili toczy najbardziej krwawy konflikt. No i oczywiście to, co historycznie było kluczowe od czasów Piotra I, a więc opanowanie Morza Azowskiego, opanowanie Morza Czarnego. Z tego punktu widzenia także tego oddziaływania w wymiarze geostrategicznym, oddziaływania na przykład na Turcję, ale na cały region z tego punktu widzenia, to Ukraina także z tym swoim potencjałem żywnościowym dla Rosji. Mimo tego, że Rosja jest ogromnym państwem, to w Związku Sowieckim ziem urodzajnych wcale nie było nadmiar. To dlatego w pewnym momencie Chruszczow wpadł na pomysł, że orał stepy kazachskie, żeby siać tam tysiące, kilometrów kwadratowych kukurydzy i zakończyło się to katastrofą ekologiczną. Ogromnymi przemieszczeniami tej ziemi, która została poruszona, i błyskawicznym stopowieniem ogromnych obszarów sięgających całych województw polskich czy części państwa polskiego. Także tak naprawdę czarnoziemy ukraińskie, jakość tych ziem, w którymś momencie przecież Chiny były gotowe za ogromne pieniądze wejść w taki deal z Ukrainą i stworzyć tam ogromne obszary zasiewowe. To jest spichlerz. Pamiętajmy, że w Rzeczpospolitej obojga narodów Ukraina dostarczała zboże ukraińskie, żywiło Europę. To stąd właśnie też w istotnym stopniu wywodziło się bogactwo Polski, jeśli chodzi o te zasoby złota, w cudzysłowie, polskiego, jakim było zboże transportowane dalej Bałtykiem do państw europejskich. Więc miejmy świadomość, że Ukraina jest oczywiście przez znaczący czas włączona jakby w taki sposób myślenia, takiego sowietyzowania myślenia o potencjale ukraińskim, takiego traktowania ich jako państwa drugiego sortu. Oto wielki brat, naród ruski i ten młodszy brat, jakim są Ukraińcy, czyli ci, którzy czerpią swoją moc, potęgę z tego źródła, jakim jest Moskwa. Nie, to Kijów, to państwo kijowskie, Ruś Kijowska jest tak naprawdę prekursorką tej współczesnej cywilizacji, mocno osadzonej zresztą w tym wymiarze cywilizacji zachodniej. I w pewnym momencie, w tych kluczowych momentach, to ta właśnie, to promieniowanie Rusi Kijowskiej także w stronę księstwa moskiewskiego, a nie odwrotnie, spowodowało jakiś rozwój cywilizacyjny księstwa moskiewskiego. Nie ulega wątpliwości, że takie oszustwo, jakiego Rosja dokonała, czyli dopisała sobie historię Rusi Kijowskiej jako integralną część jej historii, jest niczym innym jak takim historycznym szwindlem. Tak naprawdę Ruś Kijowska niewiele ma wspólnego z księstwem moskiewskim. No i rzeczywiście też mało osób sobie w Europie uświadamia, jaką wielką katastrofą dla tych służb KGB czy tam GRU było to, że oni z dnia na dzień, dosłownie z dnia na dzień, obudzili się w państwie, które na kluczowym kierunku tego myślenia o ekspansji charakterystycznego dla Moskwy, dla Rosji, oni się obudzili w państwie, które na tym kierunku zachodnim straciło 400 lat ekspansji. Cofnęli się właśnie do granic księstwa moskiewskiego, czyli to wielkie parcie do ekspansji, to co było kluczem, co było wmawiane Rosjanom, że to jest najważniejsze. Nieważne jest, że jest biednie, ale jesteśmy potężni, boją się nas wszyscy. I zobaczcie, gdzie my doszliśmy. No przecież w którymś momencie Rosja doszła do Paryża, prawda? Uczestniczyła w obaleniu komuny paryskiej. Później, podczas II wojny, doszli nad Łabę, opanowali część Niemiec, a więc byli w sercu kontynentu. Zbudowali całą oś państw satelickich. Wszystko na zasadzie ekspansji. I nagle, dosłownie z dnia na dzień, i to bez jednego wystrzału, bez tłumów, kiedy Gorbaczow przemawiał, ogłaszając zakończenie istnienia Związku Sowieckiego, flagę ściągano z masztu, to tak naprawdę jego transmisja była przede wszystkim słuchana przez państwa zachodnie. Paradoksalnie, ale to CNN obsługiwał tą transmisję. Nie stacja, nie państwowa stacja. Co więcej, w którymś momencie podpisywał tą swoją, ten akt zakończenia swojego prezydentstwa i ta decyzja o rozwiązaniu Związku Sowieckiego. To pióro mu odmówiło posłuszeństwa i dziennikarz amerykański mu to to pióro przekazał. No, paradoks, prawda? Upadek Związku Sowieckiego i raptem telewizja amerykańska obsługuje to wydarzenie. I Moskwa się bawi. Nie ma żadnych tłumów, które wychodzą, które próbują protestować. Natomiast chwilę później, kiedy dochodzi do puczu Janajewa, no rzeczywiście ponad 100 tysięcy ludzi wychodzi, żeby bronić, ale czegoś zupełnie innego, nie Związku Sowieckiego, tylko próby właśnie odbudowy Związku Sowieckiego, więc warto, żeby Putin pamiętał o tym, że Rosja się rozpadła bez jakiegokolwiek buntu. Dlaczego? Dlatego, że runął mit, wielki mit, największy mit, jaki Związek Sowiecki zbudował, tak zwany naród radziecki. Naprawdę powstały tomy. Związek Sowiecki stworzył gigantyczne biblioteki wypełnione książkami na temat narodu radzieckiego. Na Zachodzie powstało tysiące opracowań, doktoratów, analiz, jak dalej będzie się rozwijało społeczeństwo radzieckie. Ale takiego społeczeństwa nie było i to się właśnie raptem okazało. Gdyby był, to by obronił to dziwne państwo, a czegoś takiego jak naród radziecki, no, co paradoksalne, ale Gorbaczow rok przed tymi wydarzeniami na takiej konferencji partyjnej mówił, że jedno, co na pewno wyszło Związkowi Radzieckiemu, to rozwiązanie problemu narodowościowego i stworzenie właśnie wspólnego tego narodu radzieckiego. No i chwilę później tego narodu nie było. Pamiętajmy, tego narodu nie ma.
No właśnie, tylko że problem polega na tym, że komuś się zamarzyło znowu taki naród stworzyć.
Tak, tak. No.
W jednym ze swoich tekstów napisał pan, że historia prezydentury Putina wyznaczona jest przez kolejne konflikty. W czasie jego rządów nasycenie państwa służbami było tak wielkie, że możemy dzisiaj mówić o czymś wyjątkowym w skali świata. Około 12% mężczyzn czynnych zawodowo utrzymuje się z pracy dla tak zwanych struktur siłowych. Kolejne 5% pracuje w zbrojeniówce. Czy to nie jest tworzenie mitu na siłę? Po raz kolejny mitu, który nie wyszedł?
Tak, to jest mit, który jest mitem założycielskim Putina. To on to w dużym stopniu wykreował. Ten mit o jedności trójjedni narodu, czyli Białorusini.
No, jego partia nie bez kozery nazywa się Jedna Rosja.
Tak, Jedna Rosja, zresztą w dużym stopniu stworzona przez Szojgu, współtwórcę jakby tego sukcesu zaufanego człowieka Putina, dzisiaj współdecydującego o wojnie na Ukrainie. Rzeczywiście ta koncepcja, że powstanie w jądrze tego nowego projektu imperialnego, taki jeden naród liczący w granicach 85 milionów, który będzie się składał z elity rosyjskiego narodu, która będzie głównie obejmowała tak zwany centralny okręg federalny Federacji Rosyjskiej. To jest pomysł Putina, aby podzielić Rosję na takie okręgi federalne. On doszedł do władzy, jeden z pierwszych aktów, jakie wprowadził w życie, dosłownie tuż po tym, jak został zaprzysiężony na prezydenta, to było narysowanie nowej mapy Federacji Rosyjskiej. Najważniejszym, sama nazwa na to wskazuje, okręgiem był centralny okręg federalny i naprawdę do dzisiaj nie powstał żaden akt prawny, który by określał ten nowy podział administracyjny Federacji Rosyjskiej, poza takim dokumentem, gdzie Putin mianuje swoich przedstawicieli na szefów tych okręgów federalnych. To jest jedyny akt, który wprowadził nowy podział administracyjny, który tak naprawdę odgrywa bardzo istotną rolę w tych pomysłach, żeby szybko skumulować Rosję i przygotować ją do tego etapu imperialnego. No i oczywiście centralny okręg federalny, który obejmuje szeroko pojętą Moskwę i z obrzeżami, która mniej więcej zamieszkiwana, ten centralny okręg federalny przez 27% populacji Federacji Rosyjskiej w tym jednym takim okręgu. W skali Rosji on stanowi zaledwie kilka procent wielkości państwa, a jest tam 27% potencjału ludzkiego. No i do tego część Białorusi i część Ukrainy. Łącznie miało to stworzyć takie jądro tego nowego pomysłu imperialnego i to jądro potrzebowało otuliny, potrzebowało zabezpieczenia w postaci spacyfikowania Białorusi, spacyfikowania Ukrainy jako takiego bezpiecznika, prawda, żeby to jądro tego nowego imperium było bezpieczne na tym kierunku zachodnim, żeby w każdej chwili nie istniało zagrożenie, że ten centralny okręg federalny padnie pastwą na przykład właśnie państw natowskich czy państw zachodnich. No musi być na zasadzie tego bezpieczeństwa zbudowana duża przestrzeń strategiczna między Moskwą a tą otuliną, która ma zabezpieczać centralny okręg federalny. Centralny okręg federalny w zasadzie stanowił, wystarczy spojrzeć na mapę, granica Federacji Rosyjskiej jest granicą centralnego okręgu federalnego, więc jeśli centralny moduł zarządzania tego imperium jest jednocześnie usytuowany na zachodniej granicy państwa, to zrozumiałe, że z punktu widzenia Kremla, Putina, Szojgu i wszystkich tych domorosłych geostrategów trzeba stworzyć zabezpieczenie, aby nie istniało takie zagrożenie, że to centrum zostanie rozbite w sposób skuteczny. Także poprzez na przykład uderzenia bronią rakietową i tak dalej. Trzeba stworzyć maksymalną przestrzeń, odsunąć jak najbardziej zachód na zachód, prawda? Przesunąć tą granicę maksymalnie. Na pewno dalej nawet niż Ukraina, niż Białoruś. Dalej na przykład poza granicę Polski, jeśli taka będzie możliwość. Jeśli powoli to państwo będzie rosło w siłę, a inne będą słabły. A strategią realizowaną w tym wielkim pomyśle była głęboka destabilizacja i dzielenie Europy. Państwo słabe, a Rosja była ciągle jeszcze słabym państwem, do dzisiaj zresztą jest słabym. Zwróćmy uwagę, że Związek Sowiecki w momencie, w którym upadał, stanowił mniej więcej połowę PKB Stanów Zjednoczonych, a mimo to okazał się za słaby. Dzisiaj Stany Zjednoczone to jest naście razy większy potencjał od potencjału rosyjskiego. Cały Zachód dzisiaj to jest koszmarne ponad 41 bilionów dolarów. Wobec tego biliona 500, 400 w tej chwili PKB Federacji Rosyjskiej. To jest koszmarna odległość. To jeśli spojrzeć na to w kategoriach realnych, to ten projekt może być tylko wówczas zrealizowany, kiedy Rosja zrealizuje strategię słabszego, czyli będzie niszczyła poprzez dysfunkcję, poprzez podważanie spójności tych państw, poprzez skłócanie tych państw, poprzez działanie tak jak działa rak, czyli infekcja pewnych organizmów i czynienie ich dysfunkcjonalnymi. Federacja Rosyjska zbudowała strategię wojny prowadzonej wszystkimi możliwymi instrumentami wobec Zachodu i tą strategię realizowała praktycznie od samego początku istnienia dojścia do władzy na Kremlu owej grupy KGB-szników. To zresztą skala służb, które objęły infrastrukturę państwa rosyjskiego, to nie jest tylko to zatrudnienie, o którym wcześniej mówiliśmy, ale także obłożenie wszystkich stanowisk. Nieprawdopodobne. Nie było precedensu. W czasach Związku Sowieckiego partia komunistyczna dbała, żeby służby były instrumentem. Nigdy nie miały władzy. Nie dopuszczano do tego. Andropow, szef KGB, był przede wszystkim partyjniakiem. Miał określone swoje ambicje, ale mocno osadzony był w strukturach partii komunistycznej. I po raz pierwszy, także w czasach carskiej Rosji, nigdy nie było tak, że służby przejęły władzę, kontrolę nad państwem. To jest precedens. Mało kto to zrozumiał, do dzisiaj mało kto rozumie, na czym polega istota zagrożenia Federacji Rosyjskiej, a więc to, że to jest głęboko zainfekowany organizm przez służby. Służby nawzajem się niszczące, atakujące, próbujące korumpować się nawzajem, odbierające pewne zasoby, tak naprawdę przejęło kontrolę nad tym państwem i cała jakby logika imperialna jest zbudowana na odtworzeniu sposobu myślenia, jaki jest charakterystyczny, czy był charakterystyczny dla służb KGB czy GRU w czasach Związku Sowieckiego. Te same klisze, ten sam sposób myślenia. No, warto zobaczyć, co Putin mówi o KGB. No, on jest dumny z tego, że został wychowany w KGB. On się odwołuje do tych wzorców. On cierpiał, kiedy widział, jak w Dreźnie rozpadał się Związek Sowiecki. On tam został sam. Różnego rodzaju plastyczne obrazy, które dziennikarze zachodni opisywali w oparciu o te wspomnienia, które Putin przedstawiał, kiedy on właśnie w Dreźnie stał na straży, ci Niemcy szli, aby ewentualnie zdobyć jego siedzibę KGB, w każdym razie zbliżali się, on stał sam przeciwko nim i oni się przestraszyli, a on miał świadomość, dzwoniąc Moskwa, nikt mu nie jest w stanie pomóc, nikt nie jest w stanie wysłać służb, żeby ochronić zasoby archiwalne właśnie tego drezdeńskiego oddziału. To jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście później zasoby, które zostały zgromadzone w Dreźnie i które zostały przekazane przez niemieckie Stasi, najpierw zostały bardzo dokładnie przetrzebione, te mniej wartościowe spalono. Najpierw próbowano użyć napalmu, aby spalić te tony papieru. Później po prostu wykorzystano do tego benzynę, a wybrane teczki 12 ciężarówkami pojechały do Moskwy. Najważniejsze teczki personalne agentury sowieckiej w Niemczech. I wielu polityków, jakbyśmy tak poszukali śladów aktywności, takiej prorosyjskości wielu polityków niemieckich, ma źródło właśnie w tych 12 wielkich ciężarówkach, które wywiozły bardzo ważne teczki personalne. A pamiętajmy, że przecież jeden z najważniejszych ludzi, który tworzył struktury Nord Stream 1, Nord Stream 2, Warwick, to był agent, szef siatki, którą Putin zbudował w Niemczech.
No właśnie, panie profesorze, i tutaj moje pytanie, bo o ile Mińsk jest całkowicie pod butem Moskwy, Ukraina walczy, Polska stanowi taką trochę kość w gardle i taką wielką kłodę w przeszkodzie, żeby ta ekspansja szła bardziej na zachód, albo żeby tworzyć właśnie ten bufor bezpieczeństwa, to mamy niesamowicie dużo takich przejawów, powiedzmy kolokwialnie, sympatii związanej z Rosją, związanej z Moskwą, czy właśnie związanej z samą osobą Putina na zachodzie. Berlin, Paryż, to są stolice, które wcale nie są negatywnie nastawione do Moskwy, a wręcz możemy powiedzieć, że ta nić porozumienia jest jednak cały czas obecna.
To wszystko się bierze z geopolityką, geostrategią. Niemcy to jest zrozumiałe. To jest efekt przemyśleń ich elit dotyczących konsekwencji I wojny światowej. Pamiętajmy, że Niemcy mieli bardzo rozbudowane plany nowego zbudowania przestrzeni europejskiej. Pierwsza wojna miała to zrealizować. No, były plany, w jaki sposób będą dzielone obszary, w tym Polska, ale także Rosja.
Ale nie jest to też pokłosie tej agentury?
Mówimy o pierwszej wojnie. Mhm. Druga swoją drogą, oczywiście. Ale rzecz w tym, że Niemcy próbowali rozwiązać dylemat. Uważali, że są przygotowanie do władztwa nad światem. To wynika z wielu analiz, wielu dzieł tych klasyków myśli geopolitycznej niemieckiej. Tych, którzy poprzedzali Russell, tych, którzy poprzedzali Haushofera, generała, który między innymi podczas ostatnich epizodów I wojny zaczął zajmować się geopolityką i próbował rozwiązać dylemat, jak nie dopuścić do tego, aby Niemcy przegrały tą rywalizację o globalne przywództwo. I znalazł to w takiej symbiozie z Rosją. Myśli Haushofera to jest w zasadzie Ribbentrop-Mołotow, to jest kwintesencja jego poglądów. Innymi słowy, te państwa, Rosja i Niemcy, są skazane na współpracę, wówczas uzyskają dominację kontynentalną, będą panowali nad światem. I ta myśl haushoferowska oczywiście była próbą analizy tego, co głosił Mackinder. To Haushofer tego nie ukrywał. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że uczniem Haushofera był Hess, czyli ten najbardziej zaufany człowiek Hitlera, i że Haushofer dostał tak ogromne wpływy na kształtowanie myślenia Niemców, że geopolityka stała się kluczowym przedmiotem wykładanym nie tylko na uczelniach wyższych, ale także w szkołach średnich. One miały kształtować myślenie o przestrzeni, myślenie niemieckie o przestrzeni, o tej wielkiej przestrzeni, o tym duchu wielkiej przestrzeni, a więc tym wszystkim, co dotyczyło także myśli Racela. A więc tego wszystkiego, co było też związane z tym planem zbudowania Wielkich Niemiec, czyli tą pruską inicjatywą zintegrowania, udanego z punktu widzenia Berlina, zintegrowania państwek niemieckich, zbudowania jednego imperium, właśnie Rzeszy Niemieckiej. To wszystko było związane z ogromnym rozkwitem w Niemczech poszukiwań geopolitycznych, geostrategicznych. Tych myślicieli było cały szereg, ale Haushofer był tym, który wydawało się, że rozwiązał ten dylemat na przyszłość, że oto Niemcy nie przegrają na następnej wojny, jeśli do niej dojdzie, a w każdym razie bez wojny są w stanie pokonać świat. A wszystko będzie zależało od stopnia zintegrowania się z Rosją. Dlatego Haushofer popełnił samobójstwo po zakończeniu II wojny światowej, tym bardziej, że no jego plany spełzły na niczym wówczas, kiedy Hitler zaatakował Rosję. No to te wielkie plany, że te dwa imperia powinny się ze sobą dogadać i w ten sposób zbudować wielką przyszłość całego kontynentu eurazjatyckiego, że to była ta wizja. I teraz ten pogląd, on cały czas gdzieś się pojawiał w Niemczech, bo zwróćmy uwagę, że o ile Adenauer był zdecydowanym zwolennikiem potężnej integracji Niemiec z Zachodem, o tyle socjaldemokraci pojawiają się z wizją pod koniec lat 60., na początku lat 70., z tą wizją nowej polityki wschodniej, z tym właśnie integrowaniem się, oparciem o współpracę surowcową, także finansową, ze Związkiem Sowieckim. I Niemcy wtedy jasno stwierdzają, że przyszłość Niemiec nie widzą w mocnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, bo dla Niemiec najważniejszą rzeczą jest integracja, jest stworzenie, odrodzenie państwa niemieckiego, a to jest tylko możliwe, że decyzyjne państwo, które może doprowadzić do zintegrowania Niemiec, to jest Moskwa, to jest Związek Sowiecki, a nie Stany Zjednoczone. I oczywiście Amerykanie mają świadomość tego ciśnienia z tym związanego, ale też mają ograniczone możliwości działania, bo wiedzą, że rzeczywiście tu się rozstrzyga przyszłość stabilności kontynentalnej. To między innymi przecież dlatego po zakończeniu II wojny światowej, kiedy Stany Zjednoczone próbowały zrozumieć politykę Stalina, niezrozumiałą dla administracji amerykańskiej, w którymś momencie pojawia się ta koncepcja mocnego zakotwiczenia Niemiec zachodnich w systemie zachodnim, między innymi wielkim planie gospodarczym, aby przeciwdziałać sowietyzacji Niemiec zachodnich i żeby Niemcy zachodnie stały się mocnym elementem integrującym cały blok państw zachodnich, łącznie później z powstaniem NATO, włączeniem w te struktury państwa niemieckiego. Ale pamiętajmy, decyzja o tym, żeby włączyć Niemcy zachodnie jako równoprawny uczestnik wielkich planów gospodarczych wiązała się między innymi właśnie ze świadomością tego, że jeśli nastąpiłaby sowietyzacja czy przejęcie wpływów w Niemczech Zachodnich przez Rosję, to los jakby Europy jest przesądzony. Była pełna świadomość, że ten potencjał gospodarczy, jakim dysponuje Europa Zachodnia, pozwoliłby Rosji przekroczyć pewien próg. No, to mniej więcej tak, jak dzisiaj mamy do czynienia z tym obszarem dotyczącym Ukrainy.
No ale równie dobrze można by sobie było zadać pytanie, dlaczego Waszyngtonowi tak zależy na tym, żeby Rosja była, żeby nie była silna, żeby była mniejsza? Czy naprawdę boi się Rosji jako takiej?
Pamiętajmy, że w tych kluczowych momentach Amerykanie zawsze wkraczali na kontynent, kiedy istniało zagrożenie powstania właśnie takiej kontynentalnej potęgi, czyli na przykład właśnie spełnienia tego, tej logiki Mackinderowskiej, a więc, że ktoś, kto ma w rękach Heartland, opanuje Europę Środkową. I tak było w przypadku I wojny światowej. Pamiętajmy, wkroczyli wówczas dopiero, jak sypnęła się Rosja. Późno wkroczyli do I wojny światowej, właśnie żeby nie dopuścić do sytuacji, gdzie Niemcy podbiją Rosję, opanują te obszary. Podczas II wojny światowej też wkraczają późno i wkraczają wówczas w sposób bardzo intensywny, kiedy istnieje zagrożenie, że Niemcy opanują obszary Heartlandu i stawiają wtedy na Rosję. No, skala zaangażowania wtedy Niemiec, skala zaangażowania przemysłu amerykańskiego, systemów zbrojeniowych, aby wesprzeć armię rosyjską, jest bez precedensu. Archiwa rosyjskie są w tej chwili zamknięte, no ale przecież znamy szacunki sprzętu, który Amerykanie dostarczyli armii rosyjskiej. To ten sprzęt miał ogromny wpływ na przebieg II wojny światowej, o czym w historiach rosyjskich, w podręcznikach historii w Rosji nic nie zobaczymy, żadnego słowa na ten temat, a tym bardziej w różnego rodzaju fabularnych filmach, które pokazują sprzęt rosyjski. Nie, to sprzęt amerykański w ogromnym stopniu zmienił równowagę sił, ale co jest istotne, wtedy Stany Zjednoczone wzmacniały Rosję, bo uznały, że większym zagrożeniem dla opanowania tych przestrzeni jest armia niemiecka, a nie armia rosyjska jako słabsza. No właśnie to ogromne wsparcie technologiczne, ta słabość gospodarcza Rosji bez wsparcia ze strony Zachodu, bez wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych nie byłaby w stanie odwrócić losów tej wojny. Amerykanie wsparli Rosję, żeby Niemcy nie opanowali Heartlandu. W momencie, w którym Niemcy zostały pokonane, Stany Zjednoczone sądziły, że zrujnowana Rosja otworzy się głęboko na wymianę towarową, wymianę gospodarczą ze światem, że to jest oczywiste. I tu było pełne zaskoczenie. Administracja amerykańska nie rozumiała, że Rosja zachowuje się coraz bardziej bezczelnie, brutalnie. Co dostaje, to bierze, ale nie ma sposobu, żeby zrozumieć, dlaczego oni się tak zachowują. Po prostu nie było recepty. W końcu odczytano, zrozumiano, dlaczego jest takie zachowanie Rosji. Zrozumiano, że Stalin potrzebuje zewnętrznego zagrożenia, które miało integrować społeczeństwo wokół partii komunistycznej, wokół Kremla. Innymi słowy, ta agresywna polityka międzynarodowa Związku Sowieckiego była związana tylko i wyłącznie z sytuacją wewnętrzną, a nie była ona związana z pewną przemyślaną polityką, takim rodzajem dyplomacji, której celem było uzyskanie określonych efektów ze strony Zachodu. Chodziło o społeczeństwo rosyjskie. Chodziło o to, aby zbudować mechanizm ochrony partii przed społeczeństwem rosyjskim, czyli mniej więcej to samo, co robi w tej chwili Putin, bo te mechanizmy dokładnie przypinają ten mechanizm, który Stalin wykreował, aby zbudować zimną wojnę, czyli aby zbudować taką właśnie taki stały, długotrwały konflikt z Zachodem.
Panie profesorze, nim oddamy jeszcze głos naszym słuchaczom, to moje pytanie brzmi. Jutro, już za 2 godziny, 5 maja. Wiadomo, że takim punktem newralgicznym, o którym też mówił pan, który wróży wielu, wielu analityków, ma być 9 maja, czyli dla Rosjan święto zwycięstwa, charakterystyczne zawsze z paradą pokazującą potęgę militarną Wielkiej Rosji. W 2015 roku znowu pan w swojej prognozie dotyczącej Rosji napisał, że Putin z dużym prawdopodobieństwem poniesie spektakularną klęskę, której skutki będą porównywalne do upadku sowieckiego imperium. Czy patrząc na to, co się teraz dzieje, powinniśmy myśleć już o tym, że ten konflikt, który jest za naszą wschodnią granicą, powoli, powoli ląduje, czy jednak mamy się spodziewać dalszej eskalacji?
To jest pytanie, patrząc na potencjał rosyjski, na skalę problemów, które Putin eksploatuje, można powiedzieć, że dla niego taki pełzający konflikt integrujący społeczeństwo wobec Kremla jest w jakimś tam stopniu korzystny. Natomiast zwracam uwagę, tuż przed tą wojną taki list bardzo twardy i dramatyczny napisał generał Iwaszow, a także wielu rezerwistów, oficerów armii radzieckiej, rosyjskiej, w którym uważali, że ta wojna doprowadzi do katastrofy Federacji Rosyjskiej i przestrzegali przed nią i też mówili, że ta wojna właśnie jest tylko i wyłącznie dlatego, jeśli dojdzie do niej, a wszystko na to wskazuje, tak twierdzili, to jedynym celem będzie właśnie zbudowanie, wykorzystanie wojny jako mechanizmu chroniącego interesy Kremla, bo Kreml nie jest w stanie rozwiązać tych dylematów, które sam skonstruował, czyli w społeczeństwie rosyjskim narosło tyle wewnętrznych, dramatycznych problemów o charakterze gospodarczym i społecznym, że jedynym rozwiązaniem jest wywołanie tego typu wojny. Ostrzeżenia były jednoznaczne, że ta wojna grozić będzie katastrofą w sensie także rozpadu Federacji Rosyjskiej. Jeśli w tej chwili patrzymy na sytuację, nie zajmując się zbytnio tym, co Putin powie 9 maja, bo pewnych punktów krytycznych nie jest w stanie słowami zmienić świata, nie jest w stanie słowami zmienić sytuacji na froncie, czy pewnego stanu gospodarki, siły oręża rosyjskiego. Może się obracać tylko w obszarze realiów, twardych realiów, tego, co wynika z rzeczywistej sytuacji. Tu jest oczywiście ten komunikat dla niego jest w dużym stopniu przekłamywany, ale to jest jakby osobny temat związany z charakterem władzy, jaką Putin sprawuje, czyli ten system autorytarny, który przekształci się w system totalitarny, powoduje, że rośnie prawdopodobieństwo błędów i maleje możliwość naprawiania tych błędów ze względu na skalę władzy, jaką skumulował Putin i jego otoczenie. Więc jeśli weźmiemy pod uwagę, jaką sytuację ma w tej chwili Putin, to on w zasadzie wyczerpał te narzędzia, które mogą radykalnie zmienić sytuację. Jedyne, co ma, co rzeczywiście buduje mu pewien potencjał bezczelnego myślenia o bezkarności, to jest ten arsenał atomowy. Co mi zrobicie, jak ja mam arsenał atomowy. Jestem bezkarny.
No ale właśnie, że ten arsenał atomowy to nie jest relikt przeszłości, który gdzieś tam w tych silosach atomowych jest przechowywany, ale już trochę zapajęczony. No przecież przez tyle lat to nie było wykorzystywane.
To znaczy, sami znamy przykład konkretny. Rozpad Związku Sowieckiego. Arsenał atomowy nie uratował Związku Sowieckiego przed rozpadem. Więc arsenał atomowy jest ewentualnie dobrym i skutecznym narzędziem zastraszania. Nie nadaje się tak naprawdę do wykorzystania. Oczywiście Rosjanie mają największe na świecie zasoby tak zwanej taktycznej broni atomowej, to jest jakby osobny temat, tutaj nie ma co w tej chwili na ten temat mówić, ale generalnie po tym, co Stany Zjednoczone zadeklarowały, że użycie taktycznej broni atomowej przez Rosję oznaczać będzie, że Stany Zjednoczone wkroczą na teren Ukrainy, to jakby powoduje, że Rosja już w tej chwili jest absolutnie na krawędzi. Ten margines nawet używania tego typu instrumentów jako zastraszania zmniejszył swoją wagę. No a w tym wymiarze broni konwencjonalnej, no to przecież ta technologiczna przewaga z dnia na dzień będzie rosła, to tak mniej więcej, jakby odwrócić sytuację z II wojny światowej, bo ten sprzęt teraz nie wspiera Rosji, tylko wspiera Ukrainę. Nowoczesny sprzęt. Miejmy świadomość, że po raz pierwszy nie było nawet tego podczas II wojny światowej. 40 państw w Rheinstein spotkało się i opracowało strategię długofalową wspierania najlepszym sprzętem armii ukraińskiej.
Armia ukraińska teraz urasta do chyba najlepszej armii wyposażenia nawet, patrząc z tej perspektywy. Jeżeli ta wojna skończyłaby się nagle, to armia ukraińska miałaby jedno z najlepszych wyposażeń w Europie.
No, mają Himarsy, myśmy o tym czekaliśmy na te Himarsy, zasięg, jeśli oczywiście te wyrzutnie mają rakiety drogie, 800 tysięcy dolarów, taka jedna sztuka kosztuje, ale ich zasięg to jest 500 kilometrów, prawda, więc Himarsy będą w stanie zagrozić naprawdę Federacji Rosyjskiej z tą świadomością, jaki jest ten obszar odpowiedzi na zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Ale rzeczywiście Ukraina dostaje w tych najnowocześniejszych technologiach to, co w tej chwili idzie. Poza tymi partiami, które uzupełniły klasyczne uzbrojenie postsowieckie, czołgi, haubice, ale dostają na przykład nowoczesne haubice już wzór 777, 777, super lekkie haubice, łatwe do transportu, amerykańskie haubice, które stosunkowo niedawno zostały wprowadzone na uzbrojenie. Dostali w segmentach, dostają broń rakietową, radary, dostają systemy z takiej, no, wozy pancerne, no i być może dostaną też, zobaczymy, być może dostaną jeszcze coś, tutaj nie będę mówił, no ale dostają też wsparcie chociażby super nowoczesne, jeśli chodzi o drony. Nie jest to ten high quality, jeśli chodzi o amerykańskie drony, ale dostaną wystarczający sprzęt, żeby zdobyć bardzo dużą przewagę. Te drony, które w tej chwili dostają, te, które mają służyć uderzeniom w małe zgrupowania, stworzą ogromną przewagę. W tej chwili Amerykanie dopinają te badania na temat projektu uderzeń chmur dronów, czyli to mają być programy, które pozwolą zintegrować nawet różnego rodzaju typy dronów w taką siłę uderzeniową, która jest w stanie zniszczyć całe ugrupowanie przeciwnika. Więc wojna weszła w taką sytuację. Na potencjał ukraiński pracują najlepsze instytucje na świecie. Amerykanie zwrócili się do swojego przemysłu zbrojeniowego, najsilniejszego na świecie, aby pod kątem tej wojny przekazywali projekty szybkiego wdrożenia i przygotowania takich rozwiązań, które dokładnie mają realizować ten etap wojny, wspierać mają Ukrainę. Amerykanie złożą zamówienia i ten sprzęt stosunkowo tanio i szybko ma trafić na Ukrainę. No i ta koalicja 40 państw, które co miesiąc, to jest wskazówka też pokazująca, jaka jest prognoza i perspektywa tego konfliktu, mają skanować aktualną sytuację i dostosowywać kolejne zamówienia, kolejne transze pod kątem tego, jak ukraińska strona widzi dany etap prowadzenia kampanii. No i pamiętajmy, Ukraińcy przygotowują formacje, które są dozbrajane już w nową broń, tą rezerwę strategiczną, która rzeczywiście, jeśli Rosjanie nic nie zrobią, to za chwilę ten walec, to potężne uderzenie pójdzie ze strony Ukrainy i rzeczywiście może to radykalnie zmienić charakter nie tylko tej wojny, ale spowodować, że Rosja się cofnie i to tak zdecydowanie.
To jeszcze, panie profesorze, dwa pytania. Pierwsze, czy Moskwa ma szansę w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym układzie geopolitycznym ma szansę znaleźć jakiegoś sprzymierzeńca, takiego konkretnego, który powie, okej, wchodzimy razem z wami w to?
No, próbowała to zrobić między innymi z Kazachstanem. Kazachstan waha się, to kraj się waha, tym bardziej po tych doświadczeniach. Próbuje wykorzystać Naddniestrze, aby zdestabilizować Mołdawię i wciągnąć, no, według tej filozofii, maksymalnie destabilizować. Im więcej jest zdestabilizowanych obszarów, tym większe na przykład rozrzucenie sił ukraińskich, tym większe zaangażowanie. Ciągłe ta ciągła gra Białorusią. Pamiętajmy, że cała koncepcja wojny w dużym stopniu została zmieniona przez to, że w którymś momencie Rosja postawiła na Łukaszenkę i spacyfikowała społeczeństwo białoruskie. No, ale to spacyfikowane społeczeństwo białoruskie jest wielką niewiadomą. Wiemy o grupach dywersyjnych, które działają na obszarze Białorusi. Czy podkręcenie śruby spowodowałoby eksplozję i zupełnie radykalną zmianę na Białorusi? Tego nie wiemy. Łukaszenka lepiej wie. Wiadomo, że mieli problemy, jeśli chodzi o z poborem, jeśli chodzi o nastroje wśród żołnierzy białoruskich, no ale cały czas to jest w grze. Białoruś jest elementem tej wojny, pamiętajmy.
Tylko, że na Białoruś patrzy się trochę jak na, no mimo wszystko jednak, Republikę Federacyjną, a nie jako oddzielne państwo, choć no formalnie no to jest oddzielne państwo.
Zgadzam się. To wszystkie diagnozy, ja też od momentu pewnych decyzji, no szczególnie właśnie po tym, jak Putin postawił na Łukaszenkę, wysłał tam ekipę swoich specjalistów od wojny informacyjnej, Simon Jan na przykład, taka super specjalistka, i rzeczywiście grupa zawodowych specjalistów od wojny informacyjnej przyjechała, ten słynny wywiad, jaki Łukaszenka udzielił telewizji rosyjskiej, i dziennikarze, którzy zbudowali wspólny front, to znaczy zbudowali pewną platformę tłumaczącą to, co się dzieje, i tłumaczącą także Rosjanom, bo przez pewien pierwszy okres tych wydarzeń na Białorusi Putin się wahał, i to było wyraźnie widać po mediach, które nie miały jednego przekazu dotyczącego Białorusi. W pewnym momencie decyzja zapadła, postawił na Łukaszenkę, no i wtedy rzeczywiście doszło do pacyfikacji porównywalnej, a może nawet bardziej dramatycznej od stanu wojennego w Polsce, bo w liczbach względnych w stosunku do liczby ludności, to liczba aresztowanych, przetrzymywanych w więzieniu była zdecydowanie większa, no, niemal trzykrotnie większa od zatrzymanych podczas stanu wojennego w Polsce, więc ta pacyfikacja była ogromna, jeśli chodzi o społeczeństwo białoruskie.
I druga kwestia, panie profesorze, no to, co się teraz dzieje na terenie Federacji Rosyjskiej, czyli nagłe, tak, niezidentyfikowane pożary magazynów, pożary z tych punktów paliw, magazynów z bronią. No, przypadek nie sądzę. Nagłe samobójstwa wśród wysoko postawionych oligarchów rosyjskich. Działania wewnętrzne czy działania zewnętrzne?
Oligarchowie to jest robota Putina. No to niekończąca lista zbrodni, jakich dokonał Putin, takich personalnych zbrodni, czyli zabicia, zastraszania. Tych zastraszonych to my naprawdę nie znamy, ale ten mechanizm korumpowania elit zachodnich poprzez wysyłanie tych oligarchów, tworzenie tych fortun oligarchów, a ci oligarchowie zakupywali kluby piłkarskie, tworzyli sieć relacji, zależności, różnego rodzaju fundacje, tak przenikały te struktury państw zachodnich, to w niektórych miejscach całe dzielnice wykupywali. To była w pełni kontrolowana operacja FSB, czy też wywiadu zagranicznego Naryszkina, to nie ulega wątpliwości, więc to jest zastraszanie, prawda? To jest pokazanie, zobaczcie, jakie mamy długie ręce, nie podskakujcie. Tego typu zbrodni, jakby tak dokładnie przejrzeć, zeskanować sytuację podczas wojny ukraińskiej, to tego typu sytuacji, aktywności było niemało. No, jeśli wywiad ukraiński ujawnił 620 czynnych agentów FSB na Zachodzie, paląc ich, a przecież spalili tylko tych, których uznali, że na tym etapie warto spalić. No to widzimy skalę tego projektu oddziaływania właśnie na zasadzie niszczenia tkanki społecznej na Zachodzie, tego oddziaływania, skruszania, zderzania ze sobą. Przecież Czarnogóra, próba obalenia, czyli dokonania zamachu stanu, w Hiszpanii próby tego typu przeprowadzone. Cały szereg operacji, które FSB realizowało i w trakcie wojny, rzeczywiście ze względu na to, że niektórzy oligarchowie byli gotowi na nielojalność wobec Moskwy, zastosowano tego typu mechanizm. Natomiast te pożary, no jeśli płonie Instytut Naukowy, w którym badania prowadzono nad napędem do Iskanderów rakiet rosyjskich, no to nie ulega wątpliwości, że to nie był przypadkowy pożar. Jeśli mamy do czynienia z wybuchem mostu na takiej kluczowej magistrali, którą z Krymu zaopatruje się jednostki idące czy walczące o Mariupol, no też nie ulega wątpliwości, że to akurat formacje ukraińskie. Pamiętajmy, że Ukraińcy ogromnie się dali we znaki armii sowieckiej właśnie w tych działaniach partyzanckich. Bardzo długo ich tam NKWD próbowało tępić i niszczyć, więc Ukraińcy mają duże doświadczenia w walce z państwem sowieckim właśnie z tamtego okresu, ale zresztą właśnie i Waszewoszczego, przypomnijcie sobie, jak skutecznie oni broni się, więc ostrożnie z tą agresją na Ukrainę. A te różnego rodzaju wydarzenia, jak na mapie nałożymy, to poza elektrownią na Sachalinie, to w większości to są uderzenia w obszarze, który obsługują te instrumenty, które dysponuje w tej chwili armia ukraińska. Jak mówię, armia dostała lepsze narzędzia do oddziaływania, mające większą głębię strategiczną, jeśli chodzi o uderzenia, więc to zagrożenie, to rozlanie się na Rosję tego konfliktu, jeśli Rosja będzie niszczyła infrastrukturę, niszczyła wszystkie wymiary, służby zdrowia, zagrażała egzystencji narodu ukraińskiego, bo tak to w tej chwili wygląda. No to te instrumenty, które posiada Ukraina, która będzie posiadała, będą czyniły tą wojnę coraz bardziej asymetryczną, mimo potencjalnie wielkiego przemysłu zbrojeniowego, wielkiego potencjału Federacji Rosyjskiej, ale to nie jest potencjał, który jest w stanie udźwignąć tego typu konflikt. Związek Sowiecki nie byłby w stanie. Związek Sowiecki padł na Afganistanie. Straty ponoszone w Afganistanie w linii to jest 9 tysięcy zabitych, łącznie z tymi, którzy zapili się w wyniku brania narkotyków, zginęli, to jest 15 tysięcy strat. To jest dużo przez prawie 10 lat konfliktu. Tutaj mamy 71 dni konfliktu i mamy straty idące w 25-26 tysięcy zabitych. Z rannymi to jest około 50 tysięcy wyłączonych z walki żołnierzy. Gigantyczne straty. To jest, miejmy świadomość, że większość armii europejskich nie posiada więcej jak 30, 40, 50 tysięcy wojska. No to są takie straty. Gigantyczne straty.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za ten czas naszej audycji. niezwykle bogaty i niezwykle obfity. A teraz prosimy naszych słuchaczy o to, żeby włączyli się w współtworzenie naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę, naszym gościem jest pan profesor Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, korespondent wojenny, analityk wojenny i geopolityczny. 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
Czarne demony wyłoniły się z dymu. Z dymu plotły szubienice dla dotychczasów, dla wolności i dla wolności. Ty będziesz sądził, panie, chłopców malowanych. I jednych, i tych drugich. Może wyłącz już ten świat. Odporni dobrym oddechem, może ostatnim odwrócimy świata bieg. Dym odporni i przeznaczenie będzie prościej, będzie prościej.
Minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Temat: wojna na Ukrainie. Naszym gościem jest pan profesor Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, korespondent wojenny, analityk wojenny i geopolityczny. Odbieramy telefony od naszych słuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Halo, dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Któż się do nas dzwoni?
Moje imię Roman, dzwonię ze Śląska.
Witam.
Chciałem w pierwszej kolejności wyrazić uznanie dla pana profesora. Taką wiedzą, jaką pan dysponuje, to pana trzeba strzec, uważam, w dzień i w nocy, nawet wtedy, kiedy pan śpi. To jest bezcenne wiadomości i bezcenne rozeznanie w aktualnym temacie. Ja pozwolę sobie na zwrócenie na takie dwa momenty. W Radio Maryja, już nie pamiętam dokładnie kiedy, ale jakiś czas temu brało udział kilku ekspertów i również były analizy geopolityczne. I pamiętam, kiedy, nie wiem czy źle zrozumiałem, kiedy pan profesor Ryba wyraził się w ten sposób, że państwa, które chcą zachować rozwój i pokój, od co jakiś czas powinny brać udział w konfliktach zbrojnych. Czy pan profesor na ten temat mógłby coś powiedzieć? I druga kwestia, jest cykliczny program Oblicza Wojny w telewizji, gdzie również w ostatnim odcinku poruszano kwestię udziału sił morskich w ekspansji wojennej, a skądinąd wiadomo, że niektóre okręty podwodne dysponują taką siłą ognia, gdzie jedna salwa potrafi jednej rakiety głowice, które są w tej rakiecie, mogą być skierowane i wycelowane w kilku miast. I w związku z tym, że jest, można na rurociąg czy Gazpromu, który miał za zadanie otoczyć kraje takie jak Ukraina i Polska, traktować nie tylko jako produkt i obiekt gospodarczy, ekonomiczny do transportu paliw, również czy mógł być wykorzystywany przez okręty podwodne jako antena do wykrywania ewentualnych ruchów okrętów na morzu. Dziękuję uprzejmie za uwagę i przechodzę na odbiór.
Panie Romanie, bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy pana profesora o odpowiedź.
Jeśli chodzi o to, czym jest tak naprawdę geopolityka, to nie jest to taki instrument, który można traktować jako zachętę lub też zniechęcanie do konfliktu. Natomiast rzeczywiście geopolityka realizowana przez niektóre państwa z góry zakładała pewien charakter agresywny. Stąd doktrynalne takie ogromne przywiązanie Rosji do geopolityki, bo rzeczywiście Rosja, na przykład Zbigniew Brzeziński twierdził, że Rosja jest najbardziej agresywnym państwem świata, że to jest w kulturze strategicznej Rosjan, pewna agresywność. Z kolei począwszy od idei, które zostały wbudowane w państwo pruskie dzięki tym kluczowym pracom Hegla jako tym instrumentom, które miały czynić z państwo szczególną wartość, to już na tym poziomie była budowana taka logika, że zdrowe państwo sprawdza się właśnie poprzez wojnę, więc w tej takiej pruskiej polityce, filozofii politycznej państwa było wbudowane takie myślenie i wielu geopolityków niemieckich wprost odwoływało się do takiego postrzegania tej rywalizacji państw w kategoriach walki o byt, w kategoriach takiej logiki, że silne państwo ma prawo do pokonania słabszego poprzez to na przykład właśnie zdobywania przestrzeni do życia To jest mocno wpisane w kulturę polityczną niemiecką i w myśl geopolityczną niemiecką, ta koncepcja przestrzeni do życia jako czegoś, co ma uzasadniać ekspansję. Haushofer, który odwoływał się do tradycji niemieckiej, wręcz mówił, że dwa państwa na świecie mają głód ziemi, a z drugiej strony mają ogromną dynamikę populacji, są wiodące, jeśli chodzi o technologię, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. To są Niemcy i to jest Japonia. Haushofer był wysłany z taką misją do Japonii, gdzie współtworzył, uczył żołnierzy japońskiej, niemieckiej sztuki militarnej i między innymi pewne wnioski, jakie wyciągnął w tym takim globalnym wymiarze tej swojej koncepcji, mają swoje źródło w tym, że przyglądał się pewnym procesom, jakie miały miejsce w Japonii, czyli Japonia, która także rozpychała się, szukała swego miejsca, która chciała zdetonować istniejący porządek, no i właśnie Niemcy, które także widziały w tym swoją potrzebę, no między innymi właśnie związaną z tym, co on tak skrupulatnie obliczał, jak jest ogromne zagęszczenie ludności w Niemczech i w Japonii. Więc ten element jest wpisany w myśl geopolityczną, czy w myśl geopolityczną głównie tych państw, które mają pewne aspiracje czy ambicje imperialne. Nie jest wpisany na przykład w poglądy geopolityczne, które wyrosły na gruncie państwa polskiego. Tutaj jest zupełnie inne podejście do przestrzeni, do potęgi, nie na zasadzie ekspansji terytorialnej, ale na przykład rzeczywiście wielu geopolityków polskich w okresie międzywojnia, Adolf Bocheński, taki wielki, utalentowany młody człowiek, widział możliwość budowania potencjału polskiego w takiej historycznej przestrzeni w związku z przewidywanym przez niego rozpadem Związku Sowieckiego, a więc nie zmieniając swojego potencjału możemy stać się silniejsi ze względu na to, że wokół nas przestrzeń się zmienia, czyli silna Rosja zamienia się w grupę państw, w tym właśnie Ukrainę, Rosję i Białoruś i w konsekwencji relatywnie Polska stanie się silniejszym państwem. Nie na zasadzie ekspansji terytorialnej, nie na zasadzie sprawdzania się boje. Natomiast jeśli chodzi o infrastrukturę, pamiętajmy, że to, co jest pod wodą, to nie są tylko ropociągi, gazociągi, Nord Stream 1, Nord Stream 2, ale ogromna ilość światłowodów. Mała jest świadomość, do jakiego stopnia te sieci komunikacyjne zależą od tej ogromnej ilości wielkich projektów zbudowanych pod wodą, nowoczesnych światłowodów. Ta komunikacja kontynentalna w dużym stopniu nadal opiera się na światłowodach i rzeczywiście istnieją instrumenty, nawet specjalnie okręty były budowane pod tym kątem, aby w cudzysłowie podsłuchiwać transmisje tego typu. Co więcej, no, tego typu działania były podejmowane wcześniej, a więc jeszcze przed epoką cyfrową, kiedy próbowano podsłuchiwać te wielkie kable transatlantyckie, którymi przekazywane były informacje konwencjonalną technologią. No i oczywiście ta walka w tej przestrzeni podwodnej dzisiaj jest bardzo rozbudowana, jest cały szereg różnego rodzaju projektów, także ze strony Federacji Rosyjskiej głośne takie, które miały na przykład torpedy atomowe o dużym potencjale samodzielnej aktywności, które miały zagrozić Stanom Zjednoczonym i tak dalej. Ale jak wiemy z takiej twardej, pragmatycznej analizy, w wielu tych projektach przede wszystkim brakuje Rosji tego wszystkiego, co dotyczy tych super nowoczesnych technologii. Tutaj jest znaczący dystans już w tej chwili nawet wobec Chin, miażdżąca przewaga technologiczna wobec Chin, a Chiny się wcale nie były chętne do jakiejś technologicznej współpracy z Rosją, co zresztą wyraźnie widać, że głównie się nastawiają na traktowanie Rosji jako zaplecza surowcowego, a nie jako partnera technologicznego. I ta wymiana towarowa głównie dotyczy surowców, a nie jakiejś współpracy technologicznej. Poza tym segmentem, gdzie na przykład Rosjanie mieli w pewnych elementach lepszy sprzęt, lepsze uzbrojenie i w związku z tym Chińczycy kupowali małe partie po to, aby przejąć technologiczne nowinki. Czasami brali, kooperowali na przykład z Białorusią, aby nabyć zdolność do konstruowania takich pojazdów dla broni strategicznej, pojazdów wielosiowych. Tutaj Białorusi opanowali technologię, z którą nawet Rosjanie mieli problemy, aby później przejąć te zdolności i opanować je u siebie. Więc z pewnością ta infrastruktura pozwalająca na podsłuchiwanie jest bardzo rozbudowana. Miejmy świadomość, że dzisiaj instaluje się też różnego rodzaju aktywne urządzenia przy samej instalacji różnego rodzaju światłowodów, czyli można tworzyć firma, która buduje tego typu nośniki, jest w stanie wyposażać w instrumenty pozwalające później na podsłuchiwanie tej transmisji, która jest dokonywana, i generalnie wiele urządzeń, wiele firm, które konstruuje, które są nadzorowane przez państwa. W przypadku Chin jest to bardzo rozbudowany, ta relacja jest bardzo rozbudowana między państwa a firmami chińskimi. To rzeczywiście one są wyposażane w różnego rodzaju zdolności pozwalające na przyjmowanie pewnych aktywnych danych. Tym bardziej, że rzeczywiście w tym takim wymiarze technologicznym toczyła się i toczy rywalizacja o ten nowy wymiar infosfery, technologię 5G. Wiadomo, że ta cywilizacja, te państwa, które zbudują infrastrukturę 5G, które narzucą pewne standardy i opanują przez swoje technologie, przez swoje koncerny, te w dużym stopniu będą mogły podporządkowywać państwa i regiony, którym narzucą te rozwiązania technologiczne, a tutaj Chińczycy rzeczywiście bardzo próbowali twardo rywalizować w tym wymiarze tej wojny, wręcz otwartego konfliktu o technologię sztucznej inteligencji, ale to jest jakby osobna kwestia. Ale bardzo dziękuję za pytania.
My również bardzo dziękujemy za odpowiedź, panie profesorze, i odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił?
Tym razem Jarosław Wejherowa na Kaszubach.
Witamy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca, pana profesora. No, bardzo, bardzo ciekawy temat i bardzo poważne sprawy. Ja chciałbym w takich może trzech blokach tutaj uzyskać, jeśli możliwe, takie jakby opinie pana profesora, bo wiadomym jest, że Rosja jednak jest to twór takie spadku po Mongołach, tak? Księstwo moskiewskie. I ta cywilizacja tam nadal funkcjonuje. Tam nie ma szacunku do człowieka, do życia i tak dalej. Tam się liczy ilość i tak dalej. I tutaj w zderzeniu z cywilizacją z kolei bizantyjską, czyli niemiecką, która też ma na sumieniu wiele spraw bardzo, można powiedzieć, brzydkich. I oni w zasadzie są spokrewnieni poprzez carycę Katarzynę, prawda, Niemkę. I czy Niemcy odpuszczą sobie Rosję, czy Rosja sobie odpuści Niemców? Ponieważ no, jest to jednak bardzo duże zaplecze surowcowe, energetyczne, potężne przestrzenie, ale czy jednak na terenie Syberii, tam jest przecież, jeżeli nie kilkadziesiąt, to nawet więcej narodów różnego rodzaju, czy tam nie przygotowuje się jakiegoś oddechu ku wolności, ku zrzuceniu jarzma, chociaż to może jest wątpliwe, ale też taka opinia się słyszy, że te narody, które tam są, też chciałyby w zasadzie jakąś suwerenność uzyskać. Czy to jest możliwe według pana profesora? I jeszcze takie pytanie, no jaki interes miałaby Polska, gdyby Rosja odeszła, odstąpiła od swoich zamiarów i w jakiej formule miałby Putin się poddać? Czy jest to w ogóle możliwe, czy on się podda? Czy to jest tego typu człowiek, który nagle podniesie ręce do góry, tak, panowie, ja się poddaję, no tylko darujcie mi życie, tak? Czy tam jeszcze coś? Czy tu przypadkiem nie będzie nacisku wszystkich stron zainteresowanych tym konfliktem? No chyba nie jest tajemnicą, że i również Amerykanie są zainteresowani, żeby tam sięgnąć po te zasoby, które może też jakieś innymi kanałami dyskusje prowadzą dla jakiegoś tam ugrania swoich, bo wiadomo, Amerykanie to, tam u nich polityka to jest biznes, prawda, tam nie ma przyjaźni, gdzie nasi politycy się cieszą, że tu oto przyjaźń amerykańsko-polska, już dawno powiedziano, że polityka to jest interes po prostu, tak? Czy my tutaj też możemy coś ewentualnie uzyskać, czy być może Kaliningrad, który nigdy nie był niemiecki, który nie był nigdy rosyjski, może wrócić do Polski? Czy tutaj to zadzierzgnięcie właśnie w kontekście Międzymorza, w przyszłości prawdopodobnie, daj Boże, Białoruś, Ukraina, jeszcze Litwa może i dalej, czy to jest możliwe do zrealizowania, żeby w tej części Europy rzeczywiście nastąpił pokój i taki Boży pokój i z człowiekiem, który jako osoba się liczy, a nie tylko przedmiot rabunku, wyzysku, bo to już przerabialiśmy. Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Jarosławie. Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy i prosimy pana profesora o odpowiedź.
Dziękuję za pytanie, panie Jarosławie. Jeśli chodzi o strukturę na Dalekim Wschodzie Rosji, Szojgu jest Tuwińczykiem. Rodzonym Tuwińczykiem. Tuwa została podbita przez Rosję podczas II wojny światowej, włączona jako samodzielne wcześniej państwo w skład Związku Sowieckiego, więc tak poprzedzające wydarzenia, wybuch II wojny światowej, to wojna z Finlandią. No i to siłowe przejęcie Tuwy. No ale z tych republik na Dalekim Wschodzie rzeczywiście jest cała grupa, Buriacja, Tuwa. Trzeba mieć świadomość, że większość tych, którzy giną, to są przedstawiciele narodów z tych najbiedniejszych regionów Federacji Rosyjskiej. A więc także Dagestańczycy, czyli lud kaukaski, czy ludy kaukaskie, ale także właśnie z Dalekiego Wschodu. Natomiast kluczem, takim strasznym problemem dla Rosji był, jest i pozostanie takie zgrupowanie republik autonomicznych, czyli republik, w których niby narody tytularne mają szczególne znaczenie, jakby rządzą się. To jest to zgrupowanie, które jest stosunkowo bliskie leżące pod Moskwą, stosunkowo bliskie odległości. One łącznie mają obszar ponad 360 tysięcy kilometrów kwadratowych, a więc większe łącznie niż Polska. Tutaj taką najsilniejszą republiką jest Tatarstan. Pamiętajmy, że Tatarzy są drugim tytularnym. Jeśli weźmiemy pod uwagę liczebność narodów, to Tatarzy są drugim narodem w Federacji Rosyjskiej. Nawet był taki pomysł, żeby oni mieli swojego wiceprezydenta jako właśnie drugi naród. I Tatarstan przez długi czas nawet był bliski, miał już instrumenty samodzielności swojej, daleko posuniętej. W tym pierwszym okresie po rozpadzie Związku Sowieckiego rzeczywiście pojawiła się świadomość, że ponad 52% terytorium Federacji Rosyjskiej, tego gigantycznego państwa, które zostało po rozpadzie Związku Sowieckiego. To są obszary autonomii różnego rodzaju, czy republik autonomicznych, regionów, okręgów autonomicznych, ale właśnie według filozofii takiej, że naród dysponuje tym potencjałem. Czyli weźmy pod uwagę, większość terytoriów jest w rękach tych narodów, a z punktu widzenia populacji, 81% populacji to są Rosjanie. I Rosjanie mieli świadomość w którymś momencie, że rzeczywiście coraz większe podkreślanie tego czynnika narodowego zwiększa też samoświadomość i dążność tych republik do swojej samodzielności, bo na tym pierwszym etapie to było 16 republik i stopniowo w tym okresie kształtowania się Federacji Rosyjskiej po rozpadzie wiele z tych okręgów podniosło swoją wagę i rangę i przekształciło się właśnie w republiki autonomiczne. One miały ogromną władzę. No, taką właśnie republiką była Czeczeno-Inguszetia, która później się podzieliła i powstała osobno Inguszetia i Czeczenia, a wybrały inną drogę zmierzania do swojej samodzielności. Czeczenia ogłosiła swoją niepodległość, która się zakończyła w wyniku II wojny czeczeńskiej, bo pamiętajmy, że pierwsza zakończyła się sukcesem Czeczenów, podpisaniem porozumienia przez generała Lebiedia, tego generała, który był między innymi z tą 14 armią wkroczył do Mołdawii, do Naddniestrza, przepraszam, i właśnie to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, Naddniestrze jest w dużym stopniu efektem tego, że jego formacje tam wkroczyły i jakby zaszantażowały wówczas Mołdawię. Ale to jest rzeczywiście problem. On się cały czas pojawia i na przykład rosnąca ilość różnego rodzaju protestów, między innymi właśnie związana z tym, że się ukrywa ilość strat ponoszonych przez Rosję, a wielu z nich to są właśnie obywatele z tych biednych republik, to powoduje nie tylko wystąpienia w tych republikach, ale także na przykład palenie urzędów mobilizacyjnych, żeby zniszczyć te papiery, żeby broń Boże więcej tych chłopaków nie wysyłać na front. I tutaj Komitet Matek Żołnierzy, taka instytucja bardzo aktywna, jeśli chodzi o Federację Rosyjską, odegrała bardzo istotną rolę i w pierwszej, i w drugiej wojnie czeczeńskiej, bo po prostu wspierała, poszukiwała tych swoich synów. Sam byłem świadkiem, jak taka matka, dyrektorka szkoły, pani dyrektor, sama przybyła do Groznego i spotkała się z prezydentem Czeczenii Dżoharem Dudajewem i poprosiła go, żeby przekazał syna jej. Bo Dudajew powiedział, że nie wypuści wziętych do niewoli żołnierzy rosyjskich, żeby oni nie wrócili, ale oddaje matkom. No i ona właśnie dotarła do Dudajewa i Dudajew się zgodził. Ja byłem w momencie, w którym ta kobieta dotarła do centrum walk. Ci żołnierze przebywali w podziemiach Pałacu Prezydenckiego, taki centralny punkt, najbardziej atakowane miejsce podczas walk o Grozny, i wzięła tego swojego syna, dostała go i wyprowadziła go stamtąd żywego i całego. Więc ta organizacja naprawdę miała ogromne oddziaływanie. W tej chwili ona jest sekowana przez administrację Putina, przez ludzi Putina. Natomiast one rzeczywiście w jakimś tam stopniu próbują szukać tych ciał albo też tego, co się dzieje z ich synami, i to jest organizacja, która znów jakby wraca, jeśli chodzi o siłę oddziaływania. Więc czy istnieje taka sytuacja, że Rosja może się rozpaść? Tak, w wyniku tych działań o charakterze wewnętrznym, narodowym. Ten rozpad został powstrzymany. Dlaczego? Dlatego, że Rosja dysponowała ogromnym potencjałem atomowym. To w zasadzie uchroniło Rosję od dalszego rozpadu. To ten lęk przed tym, że ten arsenał ogromny może się znaleźć w różnych rękach, spowodował, że rzeczywiście wsparto, Zachód wsparł pewne procesy, aby powstrzymać rozpad Federacji Rosyjskiej, a on był daleko zaawansowany. Te procesy miały miejsce i tutaj Jelcyn ustępował jak tylko mógł. No, między innymi z Czeczenii przecież wojska rosyjskie wyszły wcześniej niż z Polski. To też, żebyśmy mieli świadomość, jak to wyglądało. Czeczenia była samodzielna, przegranie wojny i właśnie podpisanie tego porozumienia przez jednej strony Jandarbijewa, prezydenta Jandarbijewa, a z drugiej strony przez generała Lebiedia, no rozstrzygnęło, że Rosja rzeczywiście przyznała się do porażki i dała samodzielność temu państwu do czasu zawarcia odrębnego porozumienia. No, stało się tak, że zarówno prezydent Jandarbijew został później zamordowany przez właśnie Putina. No i też Putin, no w każdym razie generał Lebit też zginął w dziwnych, niewyjaśnionych okolicznościach. Jandarbijew zginął w Katarze, zabity przez agentów FSB wysłanych przez Putina. Schwytanych i osądzonych, w związku z tym to jest sprawa jednoznaczna. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że on, Jandarbijew i jego syn zostali zamordowani właśnie przez agentów rosyjskich wysłanych przez Putina. To jest możliwe, to co swego czasu ochroniło Rosję, więc ten potencjał atomowy. Dzisiaj jest inna świadomość zagrożenia i te linie podziałów są widoczne. No, Sacha liczy ponad 3 miliony kilometrów kwadratowych. No, wyobraźmy sobie, że gdyby doszło do rozpadu Federacji Rosyjskiej, to by się rozpadła między innymi właśnie na te 21-22 obszary republiki, w tym właśnie taka gigantyczna Sacha. I te republiki, to zgrupowanie republik, z których Baszkiria leży tuż przy granicy z Kazachstanem, tam jest 80 kilometrów bodaj od granicy, więc to jest bardzo niewielka odległość, ale tego typu scenariusz jest realny. Co do panie Jerzy, panie Jarosławie, przepraszam, co do tego, czy Putin się podda i co Polska może uzyskać. Dla nas najważniejsze, mamy własne doświadczenie, dla nas najważniejsze jest, jesteśmy narodem skrawionym skalą mordów. No, miejmy świadomość, że w II wojnie światowej dwa wielkie państwa punktowo niszczyły naszą inteligencję. Efekty były dokonane. Wystarczy zobaczyć, jakie były prognozy, jeśli chodzi o wielkość populacji Polski i w którym roku Polska odzyskała punkt wyjścia, czyli do jakiego stopnia rzeczywiście zrealizowano pewien cel, czyli przetrącono potencjał ludnościowy Polski wspólnie, Niemcy i Rosja. Ja sam jako taki młody dziennikarz kiedyś robiłem materiał o jednym z powstańców wielkopolskich i on wyciągnął przy mnie taką wielką księgę i pokazał mi podkreślone na czerwono nazwiska wszystkich członków swojej rodziny. To była ta księga wrogów Rzeszy, 61 tysięcy nazwisk Polaków. Była później druga księga, ale ta pierwsza, z którą żołnierze niemieccy wchodzili wyposażeni w nią, to była lista, gdzie naprawdę mordowali. Niemcy mordowali według tej listy. Lista największych wrogów Niemiec. Wszyscy ci, których Niemcy uznawali za tych, których należy wymordować. I pokazał mi jedno nazwisko, mówiła, to brat mój, który został schwytany przez NKWD w Rosji i został przekazany gestapo na most graniczny i został powieszony na haku rzeźnickim w Berlinie. Ja wtedy naprawdę byłem zdumiony. bo w tych naszych książkach nic nie było na temat tego, że gestapo do tego stopnia współpracowało w mordowaniu polskiej inteligencji. Wspierali się po prostu, wymieniali się między sobą i to pokazuje, jak to było punktowo realizowane. To jest też ten Dugin, o którym ja mówiłem, ten geopolityk rosyjski powiedział, że Niemcy i Rosja mają wspólny interes, maksymalne osłabienie Polski. To tak w tamtych czasach ta strategia była bezwzględnie brutalnie realizowana wspólnie przez te dwa reżimy totalitarne. Czy Putin się podda? Putin będzie... Sytuacja Rosji, putinowskiej Rosji, może doprowadzić do katastrofy wewnętrznej. To Gorbaczow w którymś momencie zwinął sztandar, bo mu się państwo rozpadło. I tyle. Tutaj czy Federacja Rosyjska jest mocniejszym tworem od tego, jakim był Związek Sowiecki? No z pewnością nie. Pod każdym względem jest państwem o mniejszym potencjale, mniejszej sile i liczebności armii. Dystans technologiczny między armią sowiecką, armią zachodnią i obecną armią rosyjską i armią zachodnią jest większy niż wtedy. Poza tym jednym segmentem broni atomowej. Więc może dojść do tego, że nastąpi implozja wewnętrzna tego państwa z wielu powodów. Tak sądzę. Także tutaj nie jest kwestia, czy Putin, który ewidentnie w tej chwili ma problemy zdrowotne, któremu się marzy bycie Piotrem I, a to się wszystko zawaliło. On doprowadził do katastrofy, już dzisiaj to widać, do katastrofy Federacji Rosyjskiej. Wszystkie jego plany legły w gruzach. Wszystkie prognozy się nie sprawdziły. No, jeśli wierzyć Ibaszowowi, jeśli wierzyć innym w tej chwili geopolitykom rosyjskim, to oni są rzeczywiście przerażeni tą sytuacją, która jest, bo koniunktura jest fatalna w tej chwili dla Rosji. Wszystkie trzy elementy są dramatyczne. Putin zamiast rozbić Zachód, zjednoczył Zachód. Zamiast rozbić NATO, zjednoczył NATO. Zamiast oddziaływać poprzez swoje instrumenty gospodarcze i czerpać zyski z Zachodu poprzez właśnie ropociągi, to tak naprawdę niszczy swoją gospodarkę. No i sytuacja wewnętrzna coraz trudniejsza. Wiele elementów jest trudnych. Kumulacja tych elementów jest bardzo niebezpieczna. Zdaniem niektórych rosyjskich analityków dla przyszłości tego państwa. No i ja się z tego powodu nie smucę. A jakie korzyści? No przede wszystkim bezpieczeństwo dla państwa polskiego. No i stworzenie silnej przeciwwagi, złamanie tej logiki, że istnieje tylko oś wschód-zachód. Na wpisanie w taką globalną geopolitykę osi północ-południe, odzyskanie w końcu szczególnego znaczenia dla tych państw, bo to wynika także z tego wymiaru geopolitycznego i pokazanie, że na tej osi północ-południe można zbudować nową logikę europejską, jeśli także chodzi o potencjał. No, miejmy świadomość, że Europa Środkowa jest kluczem dla bezpieczeństwa ekonomicznego Niemiec. Wymiana towarowa jest tutaj kluczowa z punktu widzenia tych kwestii. Dziękuję jeszcze raz panie Jarosławie.
I odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, któż się do nas zadzwonił?
Romel dzwoni z Kielc. Ja mam takie pytanie. Halo?
Tak, słuchamy.
Bo ja wiem, że Polska też będzie miała interes chyba w tym, że my będziemy mieli strefę buforową, jeżeli chodzi o Ukrainę, pomiędzy właśnie, no, nami, a Rosją, prawda? To jest jedno, to też chyba będzie ważne dla nas, bo gdyby była Rosja tak blisko nas, to to mogłoby być też troszkę niebezpieczne, tak mi się wydaje. Natomiast druga sprawa, to na czym polega wojna, moim zdaniem, żeby mi ktoś wytłumaczył, bo rozumiem, że wojna jest po to, żeby coś zawłaszczyć, żeby jakiś teren przejąć, a Putin rzeczywiście nic nie zawłaszcza. Oni wszędzie tylko rozwalają i znikają. Rozwalają i się wycofują. Czyli oni wszystko rozwalają, ale nic nie zyskują. I moje pytanie, czy Putin jest na tyle naiwny, że tego nie widzi, co się dzieje i że nie trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Czy on nie odpuści, czy aż go w końcu ktoś tam, nie wiem, z jego własnego otoczenia może, nie wiem, unicestwi, no bo ja już nie rozumiem. Chciałbym tylko na to usłyszeć pytanie. Dziękuję i dobranoc.
Bardzo dziękujemy. Dobrej nocy życzymy. I panie profesorze, prosimy.
Rosja ma taką logikę, chociaż fragment ziemi zawłaszczyć, przesunąć to o fragment. Według takiej filozofii przesuwamy chociaż trochę, później integrujemy to. No i w związku z potencjalnym zagrożeniem dla tego nowego obszaru, który wchłonęliśmy, atakujemy dalsze obszary, żeby zabezpieczyć te, które przejęliśmy. To taka ich logika ekspansji, tak tłumaczyli, bo oni twierdzą, że oni nie są imperium, które dokonywało podbojów, tylko oni się tak z miłością dokadywali, w ten sposób zwiększali swoją przestrzeń. Naprawdę taką narrację prowadzili. Natomiast to jest, dla nich jest kluczem ziemia. Na przykład Morze Azowskie, przejęcie kontroli nad Morzem Azowskim czy nad Krymem. Morze Azowskie, proszę zwrócić uwagę, jak oni działają. Kiedy Putin podjął decyzję o zbudowaniu mostu krymskiego, to między innymi z tego powodu, że nie tylko chodziło o stworzenie trwałej lądowej przeprawy z tego obszaru wokół Rostowa nad Donem w stronę Krymu, czy tam Azowa w stronę Krymu, ale też chodziło o zbudowanie takiej konstrukcji, która przez sam swój charakter ograniczy przepływające jednostki do Mariupola, czyli rozstaw, wysokość mostu, ale także rozstaw przęseł był taki, że z góry eliminował duże jednostki, które stanowiły około 25% tych, które docierały do portów ukraińskich na Morzu Azowskim. W tonażu to było 75%, czyli poprzez samo skonstruowanie tego mostu wpływano na pewien charakter przestrzeni, czyli właśnie realizowano pewien aspekt geopolityczny. To jest taka metoda ich działania. Trzeba mieć świadomość, że wojna, którą Rosja toczy, ona nie jest tylko kinetyczna, czyli Zachód zwykle postrzegał to, co jest najbardziej dramatyczne jako ten istotny element oddziaływania rosyjskiego, ale Rosja poprzedza, a później kontynuuje działania całą ilością elementów, które mają niszczyć rzeczywiście społeczeństwa, poddawać je rosyjskiej presji, ale też zmiękczać ewentualną chęć do obrony. Niszczyć brutalnością, bezwzględnością. Ta bezwzględność ma być tym elementem odstraszania, ma być tym istotnym elementem realizowanej szerszej strategii, nie tylko tej kinetycznej. W związku z tym nie tylko chodzi o to, żeby zabijać, ale jak się zabija. Nie tylko chodzi o to, żeby niszczyć, ale jak niszczyć. Tak, żeby nic nie zostawało. Więc to silniejszym, ważniejszym elementem dla Rosji jest pokazanie, co was spotka, jeśli będziecie, no, co spotka na przykład Mołdawię, jeśli będzie próbowała się postawić, jeśli będziemy próbowali zaatakować, co mogłoby spotkać Białoruś, gdyby się społeczeństwo białoruskie próbowało postawić. A przecież wyraźnie widzimy, że w tej chwili wiele sygnałów wskazuje na to, że być może Białoruś wejdzie w zupełnie innej roli do tej wojny. Cały czas Putin stara się, gdzie tylko może, destabilizować sytuację. Zwróćmy uwagę na wojnę, jaką prowadził na granicy białorusko-polskiej. To jest też przecież element wojny, ale jak trudno jest przekonać opinię publiczną, nawet w Polsce, że to jest wojna, że to nie jest element jakichś problemów o charakterze humanitarnym, tylko instrumenty wykorzystywane przez Federację Rosyjską do prowadzenia tego typu konfliktu.
Panie profesorze, ja mam też pytanie związane z rzeczywistością, której myślę, że musi wybrzmieć dzisiaj też na naszej antenie. Mianowicie chodzi mi o rolę, jaką w tej wojnie odgrywa Cerkiew Moskiewska. Bo to jest rola bardzo duża i którą pokazuje się, tak nam to trochę nie gra. Jako katolikom, jako chrześcijanom, gdzieś tutaj nie jesteśmy w stanie pojąć tego, dlaczego właśnie cerkiew ze swoimi najwyższymi przedstawicielami obiera taki, a nie inny kierunek, taki, a nie inny głos zabiera w tej właśnie rzeczywistości.
To jest zrozumiałe, bo cała historia budowania tej podległości patriarchatu kijowskiego wobec moskiewskiego pokazuje, jak istotnym elementem przejęcia władztwa było podporządkowanie cerkwi prawosławnej ukraińskiej. To proces długotrwały, też związany z oddziałaniem na polską religijność, a w każdym razie na część Ukraińców, którzy nie byli prawosławni. To jest konflikt kluczowy z punktu widzenia tak naprawdę takiej szerszej perspektywy, bo to, z czym mieliśmy do czynienia, co się stało na naszych oczach, czyli zerwanie pewnej więzi cerkwi prawosławnej ukraińskiej i stworzenie autonomicznej cerkwi, to jest niemal z dnia na dzień spowodowanie, że moskiewska cerkiew nie stała się dominująca, czy straciła dominującą pozycję w prawosławiu. Wojna powoduje i reakcję Cyryla, który jakby pobłogosławił tą wojnę, pobłogosławił mordy, powiedział, że to jest właśnie wojna w imię wolności duchowej, uświęcił jakby, wyświęcił tą wojnę. To spowodowało także rozłam w tej części cerkwi, ukraińskiej cerkwi prawosławnej, która nadal była wierna Moskwie. Ogromna ilość parafii deklaruje zdecydowany sprzeciw wobec takiej postawy. Co więcej, jest to związane z ogromnymi stratami także materialnymi. Mało mamy świadomość, jak ogromne sumy docierały właśnie z Ukrainy, z cerkwi ukraińskiej do Moskwy. No a z drugiej strony miejmy świadomość, że Cyryl jako były agent rosyjskich służb, taka tradycja, prawda, jest zwykłym instrumentem rzeczywiście polityki putinowskiej, ale powtarzam, to jest wymiar kluczowy, bo to jest wymiar tej wielkiej historii, bo odwrócił się pewien proces. Moskiewski patriarchat został tymczasowo dany Moskwie, jak pamiętamy. Na tymczasem. Tymczasem trwało stulecia. No i w istocie to tymczasem się skończyło. I ten podział jest jednym z największych wydarzeń, a wojna przyspieszyła i uświadomiła wielu Ukraińcom, którzy dalej byli wierni Moskwie, że trzeba przyłączyć się do własnego patriarchatu, zbudować także odrębność w tym wymiarze religijnym. Pamiętajmy, że o czym Rosja nie chce pamiętać, że tak naprawdę w wymiarze teologicznym, także liturgicznym, także jeśli chodzi o pierwsze druki, pierwsze tłumaczenia Biblii, no to wszystko miało swoje miejsce w Kijowie, na Rusi Kijowskiej. To wszystko później zostało jakby cywilizacyjnie przekazane Moskwie, czyli to Kijów cywilizował Moskwę, to Kijów nadawał ton teologiczny Moskwie, a nie odwrotnie. To przestrzeń była gigantyczna i to jest też klucz do zrozumienia takiej jakiejś rosnącej dumie Ukraińców, którzy odkrywają swoją tożsamość historyczną, narodową, i to się wszystko łączy także z tą tożsamością religijną, więc wszystkie te elementy układają się w pewną całość, która powoduje, że oto na naszych oczach Ukraina staje się dojrzałym narodem, a Rosjanie nie. Rosjanie nigdy nie dokończyli tego procesu tworzenia swojego narodu. Ten proces, który powstał, ten przed wybuchem I wojny światowej, rzeczywiście przecież mieliśmy do czynienia z próbą budowania zaczątków jakiejś tam demokracji w Rosji, także pewnej samoświadomości, budowaniem takiego modelu europejskiego państwa narodowego, a to wszystko zostało z jednej strony rozbite w wyniku tej wojny, do której Rosja parła, bo miała taką obsesję, żeby zagarnąć wszystkie ziemie słowiańskie i stać się takim imperium słowiańskim. Przecież car przybył do Lwowa, odbył wielką w 1915 roku, wielka przemowa, nagrania filmowe, to słynnego wystąpienie, oto stał się ten wielki dzień odrodzenia wspaniałej wielkiej Rosji. No i w zasadzie nie, to dzieło jego nie przetrwało tygodni, nawet to się wszystko rozpadło, niedługo później, jak wiemy, Duma zwróciła się do cara z propozycją, aby ustąpił ze swojego miejsca, aby przestał być carem. No i tak się w zasadzie zakończyła historia Romanowów, która zaczyna się od momentu tej smuty, prawda, zakończenia smuty, a więc tego wielkiego kryzysu, który głęboko przeorał Rosję w 1612 roku. Ten epizod, który Rosjanie traktują, Putin traktuje jako jeden z kluczy współczesnej Rosji, a mianowicie pokonanie właśnie załogi polskiej na Kremlu i opanowanie właśnie, czy odbudowanie, początki odbudowania i wybór pierwszego Romanowa na uczynienie go carem, zapoczątkowanie wielkiej dynastii. To jest święto, które Putin wprowadził. W 2004 roku, 2005 roku święto zdobycia Kremla z polskiej załogi jest uznawane za najważniejsze święto Federacji Rosyjskiej.
Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy, panie profesorze, za ten czas, za ten dzisiejszy program. Przypomnę, tematem naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych była wojna na Ukrainie, a naszym gościem był pan profesor Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, korespondent wojenny, analityk wojenny i geopolityczny. Bóg zapłać, panie profesorze.
Bóg zapłać.
Bardzo gorąco jeszcze raz dziękujemy za czas naszej audycji.